Otwieram uroczystą inaugurację roku 1961-62. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich tutaj obecnych gości, w szczególności pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, posła Jana Ptasińskiego, wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, magistra inżyniera Karola Śmielaka, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatela Stanisława Szmita. Szanowni goście, drodzy koledzy, pracownicy nauki technicznej i pracownicy administracyjni, drodzy studenci. Zebraliśmy się, by po raz 17 rozpocząć na tej uczelni nowy rok akademicki. Przewidujemy, że będzie to rok o szczególnym znaczeniu i wielkiej odpowiedzialności z naszej strony. Złożyło się na to szereg przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych. Żyjemy w okresie trudnej sytuacji międzynarodowej, która wymaga od nas szczególnej rozwagi i czujności. Żyjemy w dobie nasilonej propagandy rewizjonistycznej, w której Gdańsk jest również jednym z centralnych punktów. Nic się pod tym względem nie zmieniło od lat. W dniu 6 października 1904 roku z tego tu miejsca przemawiał Wilhelm II i mówił przy otwarciu pierwszego roku istnienia niemieckiej Politechniki w Gdańsku. Będę cytował. Uczelnia ta ma tu stać i działać jako silna wieżyca, z której niemiecka wiedza, niemiecka pracowitość i niemiecki duch pobudzająco i zapładniająco na cały kraj będą się rozlewały. Niech ta uczelnia rośnie i rozkwita dla chwały niemieckiej wiedzy, dla dobra tej staropruskiej prowincji i dla chwały niemieckiego imienia. Koniec cytatu. Otóż, szanowni zebrani, starzy Prusacy, którzy żyli na wschód od Gdańska, ale nie w tej tak zwanej prowincji, gdyby ożyli, musieliby się bardzo zdziwić, że ich pomieszano z Niemcami, których znali jedynie jako tępicieli i wrogów. A nowi Prusacy, którzy ten kraj kiedyś zagarnęli, chcieliby zapomnieć, że to miasto już 1000 lat temu było wielkim grodem słowiańskim, który się nazywał dokładnie tak jak dziś Gdańskiem, i że jeżeli znów się tak nazywa w ustach setek tysięcy jego mieszkańców, jest to tylko licha zapłata sprawiedliwości za bezmiar krzywd i zbrodni, jakie faszyzm niemiecki pod wodzą Hitlera popełnił w czasie II wojny światowej. Rozumie to przecież wielki odłam narodu niemieckiego, z którym żyjemy w współpracy i przyjaźni i z którym żyć chcielibyśmy zawsze. Naród polski jest szczególnie zainteresowany w utrzymaniu pokoju i nie ma wśród nas nikogo, kto by nie żywił wiary w zwycięstwo sił obozu pokoju nad siłami obozu wojny i odwetu i nie miał zaufania w ostateczny wynik. W tej dziedzinie opublikowany projekt programu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przedstawia nam wielkie perspektywy przyszłości. Stąd polega nasze zaufanie. Polega ono niewątpliwie na ocenie sił moralnych i materialnych obu obozów, i wśród wielu czynników jednak, które przyczyniają się do wzmocnienia, do skrzepnienia obozu pokoju, chciałbym wyciągnąć niektóre wnioski, które mogą nam przysłużyć się przy rozpoczynającym się roku. Otóż chciałbym podkreślić, jak wielkie znaczenie dla wzrostu obozu pokoju ma natężenie, z jakim rozwija się życie gospodarcze naszych krajów. Stąd właśnie wypływają ważne wnioski dla naszej działalności. Politechnika to jest ważny warsztat pracy. Jest kuźnią pracy naukowej, postępu i kształci inteligencję techniczną na najwyższym szczeblu, zarówno pracowników technicznych, jak i naukowych, niezbędnych dla rozwoju życia gospodarczego. W miarę rozwoju życia gospodarczego udział tych pracowników w ilości ogólnej pracujących rośnie. Ilość osób z wyższym wykształceniem w stosunku do okresu przedwojennego zwiększyła się w Polsce przeszło pięciokrotnie, a w tym inżynierów około siedmiokrotnie. Przecież 90% inżynierów obecnie czynnych ukończyło studia w okresie powojennym. Także na przykład w przemyśle stoczniowym prawie wszyscy inżynierowie są naszymi absolwentami. Zwiększyła się znacznie ilość inżynierów w odniesieniu do pracowników zatrudnionych, która w roku 57 wynosiła około, w roku 1937 wynosiła około 2,9 na 1000 pracowników, a w roku 60 wynosiła aż 12,5. Otóż czy to jest stan jakiś nasycenia, czy to jest stan statyczny? Nie. Ten stosunek będzie stale wzrastać. I tak do roku 65 ilość osób z wyższym wykształceniem wzrośnie o 26%, a w tym inżynierów o 31%, podczas gdy liczba zatrudnionych wzrośnie tylko o 13%. Wzrost ten byłby jeszcze większy, potrzeby są jeszcze większe, gdyby nie niemożność powiększenia bazy szkoleniowej w tym tempie i brak ludzi. Ale, o tym powiem, możliwe jest powiększenie sprawności nauczania. Przy czym w tym procesie rozchodzi się nie tylko o ilość, ale głównie i przede wszystkim o jakość. Postęp techniczny i gospodarczy w małej mierze odbywa się dzięki ilościowemu rozwojowi nowych środków, a głównie polega na wzroście wydajności pracy i na polepszeniu środków, na wzroście sprawności tych środków. W miarę wzrostu gospodarki potrzeba nam nie tylko więcej inżynierów, ale potrzeba nam coraz lepszych inżynierów. Potrzeba nam więcej naukowców, badaczy, eksperymentatorów, otwierających nowe drogi postępowi. Dlatego patrzmy się na nasz kraj. Zaznał on kilkanaście lat pokoju. Ale większość z nas pamięta lata wojny, koszmarną nędzę, okropność. Tego nie chcielibyśmy. Nie chcielibyśmy także, żeby nasze dzieci to przechodziły. Żołnierz broni kraj, ale inżynier, pracownik naukowy i robotnik go uzbraja. Uzbraja go nie w narzędzia wojny, ale bardziej od nich groźne dla siewców wojny narzędzia pracy i postępu. Chyba wszyscy dobrze rozumiemy, że rakiety, które wyniosły Gagarina i Titowa na orbitę okołoziemską lub które wkrótce zapewne wyniosą grupę kosmonautów w podróż około Księżyca, to jest groźniejszym ostrzeżeniem jak kiedyś nieludzka bomba, która zniszczyła Hiroshimę, gdyż świadczy o wielkości techniki, o wielkości nauki, o środkach produkcji kraju, który je stworzył. Muszę więc w dniu dzisiejszym apelować do patriotyzmu i poczucia obowiązku wobec naszego społeczeństwa i wobec wszystkich ludzi, zarówno u naszych studentów, jak i pracowników nauki, aby dołożyli wszelkich starań, by nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościowo polepszyć wyniki nauczania i nauki na uczelni. W związku z tym chciałbym się zatrzymać krótko na procesie dydaktyczno-wychowawczym w Politechnice Gdańskiej. Tym, który był realizowany w minionym roku akademickim, a następnie, który ma być realizowany w przyszłości. Politechnika Gdańska prowadziła i prowadzi studia dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Łączna ilość zapisanych studentów w roku akademickim ubiegłym na wszystkie rodzaje studiów wynosiła 5200 osób, w tym na studiach dziennych około 3400, na wieczorowych około 1500, zaocznych około 160 i eksternistycznych około 130. Wszystkie rodzaje studiów były w zasadzie jednolite, magisterskie, za wyjątkiem trzech pierwszych lat na studium wieczorowym, gdzie w roku ubiegłym wprowadzono studia zawodowe inżynierskie. Programowo zamknięty cykl studiów wynosił na sześciu wydziałach studiów dziennych 10 semestrów, a na Wydziale Architektury, Łączności i Budowy Okrętów 11 semestrów. W roku ubiegłym wprowadziliśmy po raz pierwszy nieliczni w Polsce innowacje w postaci półrocznej praktyki warsztatowej dla studentów pierwszego roku Wydziału Budowy Okrętów. Studenci odbywali w Stoczni Gdańskiej praktykę i równocześnie słuchali wykładów w ilości 13 godzin tygodniowo. Dla tych studentów założono programowy cykl studiów na 12 semestrów, czyli 6 lat. Praktyka ta dała dodatnie wyniki. Rok 60 na 61 był okresem dalszej poprawy w wynikach nauczania i w ilości uzyskanych dyplomów. Przyjęta zasada właściwej organizacji pracy studentów przy dużym zaangażowaniu się pracowników nauki, organizacji młodzieżowych, ZMS, ZSP, jak i przede wszystkim organizacji partyjnej, pozwoliła na widoczne, w skali rocznej nawet, osiągnięcia. Szczególną opieką otoczono studentów pierwszego i drugiego roku studiów, gdyż tutaj stwierdzaliśmy stałe niepowodzenia jakościowe i ilościowe. Istotnie był to problem niełatwy, ale postęp osiągnięty zasługuje na duże uznanie. Najlepsi opiekunowie grup, którzy się przyczynili do tej poprawy, symbolicznie, dlatego ich było znacznie więcej, mianowicie adiunkci Henryk Wysołowski, Zbigniew Frydrych oraz starsi asystenci Janina Kowalczyk i Jerzy Ryszkowski, otrzymali wysokie nagrody pieniężne obywatela ministra w dniu dzisiejszym. Dla uwypuklenia poprawy chciałbym podać kilka danych porównawczych. Przewidziana sprawność całej uczelni za rok ubiegły osiągnęła w studiach porannych 76%, to znaczy 76 kończyło w stosunku do 100% występujących, podczas gdy w roku poprzednim było 70, jeszcze poprzednim 61, a jeszcze poprzednio 55. Widać zatem, jak stale i konsekwentnie to się polepsza. W przekroju całej uczelni również poszczególne lata osiągnęły lepsze wyniki. Najważniejszy jest postęp na roku pierwszym, dlatego że na nim jest zawsze największy odsiew. I tak dla roku pierwszego studiów w roku ubiegłym sprawność wynosi 69%, podczas gdy dwa lata temu jeszcze wynosiła 36%, czyli była katastrofalnie niska. Niezmiernie pozytywnym objawem na Politechnice w ostatnich dwóch latach było przyspieszenie przez studentów uzyskiwania dyplomów magisterskich. W roku 60 otrzymało dyplomy 629 absolwentów, podczas gdy rok przedtem 350, a jeszcze rok przedtem 292. Widać, jak zdołano przyspieszyć uzyskiwanie dyplomów w roku ubiegłym przez absolwentów. Wydaje nam się, że rok bieżący utrzyma te wyniki, to znaczy, że powinniśmy do końca grudnia 61 osiągnąć około 600 nowych magistrów inżynierów, przy przeciętnej 400 kilkadziesiąt za poprzednie lata. Na dzisiejszej inauguracji najlepszym studentom Politechniki wręczone zostaną nagrody książkowe jako wyróżnienie za pracę. Mogliśmy wyróżnić tylko niewielką ilość, niewielką grupę młodzieży, ale niech te wyróżnienia będą zachętą dla całej młodzieży uczelni. Ocenie minionego roku chciałbym szczególnie podkreślić zasadnicze zrozumienie ogółu młodzieży Politechniki Gdańskiej dla własnych jej obowiązków. Młodzież, mam wrażenie, ogólnie pozytywnie przyjęła wprowadzenie dla jej dobra pewnego zaostrzenia dyscypliny, które niewątpliwie nastąpiło, i to szczególnie na pierwszym i drugim roku studiów. Bliska współpraca organizacji młodzieżowej z kierownictwem uczelni weszła poniekąd w formę dobrej tradycji. Zasada omawiania wszelkich spraw, czasem przykrych, czasem przyjemnych, pozwoliła na znajdowanie właściwej drogi w życiu młodzieży. Duże i pozytywne znaczenie wychowawcze ma dla nas praca studium wojskowego, które w roku ubiegłym wyszło na przodujące miejsce w skali krajowej i zostanie, przepraszam za przedwczesne opowiedzenie, zostanie wyróżnione rozkazem ministra obrony narodowej. Aktyw ZMS i ZSP uzyskał duży autorytet wśród ogółu jej członków, co siłą rzeczy pozwoliło mu na współpracę z kierownictwem uczelni dla dobra ogółu młodzieży. Chcielibyśmy dotychczasowe metody działania stosować nadal. W nadchodzącym roku akademickim chcemy utrzymać, a może nawet i podwyższyć sprawność wyników nauczania, przy podniesieniu jakości nauczania i jeszcze bliższym kontakcie z młodzieżą. Podwyższenie jakości nauczania widzimy w organizacji kół naukowych, lepszej pracy opiekunów lat i grup, jak i metod prowadzenia zajęć. Ale w szczególności nam zależy na wdrożeniu całej młodzieży do samodzielnego uczenia się od samego początku. Wprowadzimy w tym celu obowiązkowe konsultacje dla słabszych studentów, zwłaszcza pierwszego roku i zwłaszcza wydziałów deficytowych, aby wdrożyć ich do własnej nauki już na samym początku roku i wdrożyć ich do naukowego rozwoju. Pewne rzeczy w dziedzinie dydaktyki wymagają oczywiście dalszej poprawy. Nie będę omawiał wszystkich, ale do nich między innymi należy również bardzo ważna dla inżyniera nauka przedmiotów podstawowych przedmiotów podstawowych i języków obcych. O przedmiotach podstawowych będziemy się starali je drogą obowiązkowych konsultacji lepiej i dokładniej nauczyć. Co do języków obcych, konieczna jest radykalna zmiana w tym kierunku, w kierunku samokształcenia studentów. Inżynier musi znać języki obce, a rzecz ta jest przez młodzież niesłusznie niedoceniana. Nie możemy również odstąpić w tym roku od właściwie pojętej dyscypliny studiów. Będziemy tę dyscyplinę starali się jak najbardziej utrzymać. Przyszły inżynier musi zrozumieć, że technika, postęp techniczny to oprócz wiedzy zawodowej przede wszystkim dyscyplina pracy. Tę właśnie dyscyplinę musi już posiąść tutaj na uczelni każdy student. Z dniem dzisiejszym rozpoczyna studia na pierwszym roku studiów 1010 studentów na wszystkich wydziałach studium poradnego i 350 studentów na studiach wieczorowych. Zachęceni dobrym wynikiem praktyki półrocznej na Wydziale Budowy Okrętów wprowadziliśmy już półroczną praktykę warsztatową na wydziałach elektrycznym, maszynowym, technologii maszyn. Na wymienionych czterech wydziałach zajęcia warsztatowe rozpoczęły się 1 września. Łączna ilość studentów, która podejmie studia w roku bieżącym akademickim na Politechnice Gdańskiej, wynosi około 6 tysięcy na wszystkich latach, wydziałach i rodzajach studiów. Niezmiernie ważnym jest zagadnienie zakwaterowania studentów. Stwierdzić muszę z ubolewaniem, że nie potrafiliśmy zapewnić dobrych warunków mieszkaniowych ogółowi studentów. Mimo budowy wielkiej ilości domów akademickich, na powierzchni, na której według norm powinno mieszkać 1940 studentów, mieszkało ich w czerwcu 61 2300, zaś obecnie ich mieszka 2640, czyli około 40% niż ilość normatywna. W tym z konieczności także mieszka pewna ilość pracowników naukowych Politechniki, około 30, niektórzy z rodzinami, i 23 studentów innych uczelni. Ten stan jest tym trudniejszy, że warunki lokalowe w naszej uczelni nie pozwalają na oddanie studentom odpowiednich miejsc do nauki własnej. Zdołaliśmy jedynie w pewnej mierze zrealizować postulat miejsc dla pracy dyplomantów, ale nie mamy miejsc do pracy własnej na uczelni dla wielu roczników młodszych. Stan ten mógłby ulec znacznej poprawie w razie realizacji zamierzonej budowy studenckiego domu społecznego, do którego przeniesiono by i rozszerzono ośrodek zdrowia z wszelkimi urządzeniami, stołówkę dużą, salę widowiskową, szereg pomieszczeń o charakterze usługowym i społecznym. To by zwolniło nam ponad 200 miejsc w obecnych domach studenckich i pozwoliło znacznie rozgęścić te domy. Studencki dom społeczny posiada już zatwierdzone nowe, zaktualizowane w tym roku założenia. Rozchodzi się tylko o to, by dokonać przeprojektowania i znaleźć środki umożliwiające do przystąpienia do budowy w ciągu najbliższych miesięcy, tak żeby budowa mogła być ukończona w roku 64. Konieczność wykwaterowania nie studentów z domów studenckich i nie pracowników z domów młodego naukowca, a ulokowania ich w pierwszych tych studentów, a w drugich asystentów nie budzi żadnej wątpliwości. My nie mamy gdzie ulokować w tej chwili asystentów. Czynione są starania w tym kierunku, co uzależnione jest jednak od pomocy czynników społecznych i miejskich. Jest jednak rzeczą przykrą, że jedna z inwestycji, która leży nam bardzo na sercu, zawisła w próżni. Jest to budowa akademickiego półsanatorium przeciwgruźliczego. Spośród około 300 studentów chorych na gruźlicę płuc, ponad 100 osób powinno bezwzględnie przybywać w półsanatorium. Jest to konieczne zarówno ze względu na potrzebę leczenia chorych, jak i ze względu na odizolowanie studentów zdrowych. Będziemy czynić wszelkie starania, by zrealizować tę budowę w przyszłości. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować i stwierdzić, że Akademicka Służba Zdrowia z doktorem Jerzym Borowskim na czele zasłużyła w ubiegłym roku na nasze uznanie z uwagi na bardzo troskliwą opiekę nad zdrowiem młodzieży akademickiej. Mówiąc o życiu i pracy młodzieży, chcę nieco czasu poświęcić stowarzyszeniom studenckim, które wykazują dużą pomoc w pracy uczelni. W tej chwili istnieją na uczelni i prowadzą ożywioną działalność kulturalną i samokształceniową następujące koła naukowe. Studentów architektury, budownictwa wodnego, budowy okrętów korab, chemików, elektryków, łączności, mechaników oraz klub płetwonurków przy ZSP. Zrzeszenie studentów to są koła naukowe. Przechodząc do innych stowarzyszeń, największe jest Zrzeszenie Studentów Polskich, które skupia w tej chwili 70% ogółu studentów. Posiada one 4 wydziały, a mianowicie Wydział Nauki, który bardzo się przyczynił w ostatnim roku do postępu w zakresie sprawności nauczania, a to niezależnie od opieki opiekunów powołanych przez dziekanów, przez powołanie opiekunów młodszych studentów przez starszych studentów ze studentów lat starszych. Dużo się przyczynił konkurs na najlepszą grupę studencką i pewien wysiłek aktywistów studenckich nad polepszeniem pracy młodzieży. Również dużo tu pomogła organizacja praktyk zagranicznych dla studentów. Drugim wydziałem ZSP to jest Wydział Kultury, na którego dobro należy zapisać zorganizowanie w ubiegłym roku akademickim Ogólnopolskiego Festiwalu Kulturalnego Studentów, który się odbył w Gdańsku. Przy organizacji tej pracowało około 300 studentów Politechniki Gdańskiej i jak sądzę, jest wszystkim znane są wyniki festiwalu. Był on piękną manifestacją kulturalną młodzieży, przy czym 2 zespoły Politechniki Gdańskiej otrzymały nagrody. W ubiegłym roku powstał chór Politechniki Gdańskiej liczący około 80 osób. Także w tej chwili istnieje na Politechnice Gdańskiej 5 zespołów artystycznych. Trzecim wydziałem ZSP był Wydział Ekonomiczno-Bytowy, w którym pracuje około ponad 90 studentów i on się głównie zajmuje współpracą z władzami uczelni na odcinku spraw bytowych studenckich, jak domy studenckie, stołówki, stypendia, zasiłki, sprawy zdrowotne i zatrudnienie absolwentów. I wreszcie ostatni to jest Wydział Turystyki, który zajmował się organizowaniem wypoczynku niedzielnego i z czasów i obozów w ubiegłym roku korzystało 250 studentów, a ponadto organizowano w czasy zagraniczne do 12 krajów, z których korzystało 80 osób. Działalność zbiorowa, społeczno-polityczna zrzeszenia skupiała się w tak zwanym parlamencie studenckim, który jest jedynym tego rodzaju organizacją w Polsce. Koło Związku Młodzieży Socjalistycznej, ZMS, które rozpoczęło swoją działalność w roku 1959 w bardzo skromnym zakresie, z 30 członkami. W ubiegłym roku osiągnęło liczebność około 500 członków. Jego rozwój w tym roku będzie niewątpliwie dalej postępować i pozwoli w roku bieżącym stworzyć na każdym wydziale i na każdym roku grupy działania, które pod opieką koordynacyjną Komitetu Uczelnianego ZMS mają za zadanie po pierwsze organizowanie życia ideowo-politycznego wśród młodzieży, drugie sprawy czytelnictwa, samokształcenia, a trzecie sprawy kulturalne i socjalno-bytowe wszystkich studentów, w której to ostatniej dziedzinie współpraca ZMS, ZMP rozwijała się już w ubiegłym roku bardzo pomyślnie. W roku 60 otworzono klub ZMS prowadzący akcję odczytową, kulturalno-rozrywkową i kursy języków obcych. Trzecim wielkim naszym stowarzyszeniem to jest Akademicki Związek Sportowy, którego działalność rozwija się coraz poważniej i przyczyniło się do tego prawdopodobnie znacznie, jak sądzę, oddanie do użytku zbudowanego w ramach inwestycji naszego resortu, a częściowo z funduszów GKKF-u i przy dużym poparciu miasta, Akademickiego Ośrodka Sportowego Politechniki. Wybudowano hale i budynek administracyjny, które pozwoliły na pomieszczenie naszego studium wychowania fizycznego, który ma bardzo ładne rezultaty swojej pracy, szeregu organizacji sportowych Politechniki Gdańskiej i przede wszystkim właśnie AZS-u jako organizacji młodzieżowej. Hala umożliwi skoncentrowanie znacznej części zajęć wychowania fizycznego, które dotychczas odbywały się w różnych doraźnie wynajmowanych pomieszczeniach. Czeka nas konieczność kontynuowania rozbudowy tego środka, głównie przez wykonanie urządzeń terenowych, uporządkowanie tego terenu, zadrzewienie oraz ewentualnie przy pomocy czynników społecznych, przy wykonaniu ze strony czynników społecznych przy budowie pływalni. Korzystając z hali, zorganizowano w niej ogólnopolskie zawody Politechnik w piłce ręcznej, które przyniosły pierwsze miejsce w skali krajowej Politechnice Gdańskiej. Również tam, na tym terenie, głównie się odbywały obchody 40-lecia powstania AZS-u w Gdańsku, połączone z szeregiem udanych imprez sportowych i uroczystości manifestujących odwieczną polskość Gdańska. Pomoc finansowa uczelni dla organizacji młodzieżowych ze środków nadwyżek gospodarstw pomocniczych wyniosła około 500 000 zł, w tym na samą pomoc w finansowaniu wymiennych praktyk zagranicznych wydano około 80 000 zł, a około 100 000 zł na prace związane z AZS-em i z 40-leciem jego. To są sumy, jak sądzę, dość poważne. Mówiąc o sprawach studenckich, nie mogę nie wspomnieć o naszych studentach obcokrajowcach. W roku ubiegłym studiowało ich około 80, przy czym większość stanowili studenci z krajów socjalistycznych Azji, Chiny, Wietnam, Korea, a oprócz tego India, Ceylon, Indonezja, Grecja, Bułgaria, Zjednoczona Republika Arabska. Byli oni zorganizowani wszyscy w Komitecie Studentów Zagranicznych, do którego wchodzą także studenci z innych uczelni Wybrzeża, a którego opiekunem jest pełnomocnik rektora do spraw młodzieżowych Politechniki Gdańskiej. Komitet ten przejawia żywą działalność i my ze swej strony staramy się jemu dostarczyć środków na akcję kulturalną, poznanie naszego kraju, poznanie naszej kultury i nawiązanie serdecznych stosunków. Oprócz wyposażenia Klubu Studentów Zagranicznych daliśmy możliwość otwarcia w roku 61 Klubu Sportowego Studentów Zagranicznych pod nazwą Olimpia w gmachu Ośrodka Sportowego Politechniki i cieszymy się, że nasza działalność i kontakt ze studentami zagranicznymi spotkał się ze strony studentów zagranicznych z dobrą i wdzięczną oceną w skali ogólnokrajowej. Pozdrawiam serdecznie młodzież innych krajów i chciałbym zachęcić naszą młodzież do rozszerzania swojej pracy kulturalnej na lepsze poznanie i na pomoc dla kolegów, którzy kiedyś będą pionierami postępu w krajach opóźnionych gospodarczo i którzy będą naszymi przyjaciółmi w tych krajach. Korzystam z okazji, by wezwać młodzież do jak najczynniejszego udziału w pracy stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych, do zwiększenia budzącej czasem wątpliwości u niektórych studentów dyscypliny organizacyjnej, a równocześnie chciałbym podziękować wszystkim aktywistom młodzieżowym za współpracę, a także tym kolegom, którzy nie szczęścili trudów pracy na odcinku młodzieżowym. Wśród nich chciałbym przede wszystkim podziękować pełnomocnikowi rektora do spraw młodzieżowych, doktorowi Dobrowolskiemu, profesorom i docentom Powskiemu, Gerlachowi Szczygłowi, Szymborskiemu, Rozmejowi, kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego Idziakowi i adiunktowi Bielewiczowi. Rok nadchodzący jest szczególnie ciężki pod względem kadrowym. Politechnika Gdańska poniosła niepowetowane straty wskutek śmierci. Zmarł Witold Minkiewicz, emerytowany profesor zwyczajny, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, członek tytularny Polskiej Akademii Nauk. Strata jego osierociła Wydział Architektury, którego był wybitnym członkiem przez 25 lat. Zmarł również Mieczysław Janiczek, profesor nadzwyczajny, doktor nauk technicznych, dziekan Wydziału Technologii Maszyn, którego był bardzo czynnym i zasłużonym pracownikiem i opiekunem. Ponadto zmarli pracownicy Politechniki Gdańskiej Jan Chrebenko i Władysław Brąk. Proszę o uczczenie zmarłych chwilą ciszy. Dziękuję. Oprócz odejścia na emeryturę 13 profesorów, z których 10 było kierownikami katedr, o czym mówiłem na poprzedniej inauguracji, odeszło od nas do innych instytucji 3 samodzielnych pracowników naukowych, profesor dr Zdzisław Pazdro, docent dr Wojciech Brzozowski i magister inżynier Stanisław Ostrowski. Odeszli na emeryturę zastępcy profesora Edward Dylewski i Józef Robo. O zmianach na stanowiskach zastępców profesorów powiem osobno. Tym ubytkom należy przeciwstawić pewne plusy. Szereg osób przyszło do uczelni lub zostało awansowanych. Profesorami zwyczajnymi zostali profesor nadzwyczajny Władysław Czerny, profesor nadzwyczajny dr Damiasy Tilgner. Kierownikiem katedry został mianowany docent Janusz Celiński. Przyszli do nas również docent Witold Urbanowicz, docent Rudolf Molisz, docent Romuald Dziewanowski i profesor nadzwyczajny dr Piotr Częsiński. Duży postęp należy stwierdzić w zakresie rozwoju kadry naukowej. W roku ubiegłym zakończono 37 doktoratów, z tego najwięcej, bo 12 na Wydziale Chemii, 6 na Wydziale Budowy Okrętów, 5 na Wydziale Budownictwa Wodnego, oprócz tego i dalsze na innych wydziałach, a oprócz tego 7 doktoratów uzyskali nasi pracownicy nauki na obcych wydziałach w innych uczelniach i instytutach. Wśród tych wszystkich doktoratów 8 przypada na zastępców profesora, 16 na asystentów, na adiunktów i 4 na starszych asystentów. To jest łączna liczba 44 doktoratów, w tym kilku osób spoza uczelni. To stanowi największą dotychczas ilość zakończonych przewodów doktorskich w naszej uczelni i jedną z największych liczb doktoratów zakończonych w skali krajowej i świadczy o poważnym wysiłku dokonanym w ciągu ubiegłego okresu. Łączna ilość doktoratów wykonanych w Politechnice Gdańskiej do dnia dzisiejszego wynosi 115. Oprócz tego zakończono 3 przewody habilitacyjne, w tym 1 na Wydziale Budowy Okrętów i 2 na Wydziale Budownictwa Wodnego. Ilość otwartych przewodów doktorskich w naszej uczelni jest również bardzo poważna. Łącznie z kilkoma przewodami naszych pracowników otwartymi na innych wydziałach lub Polskiej Akademii Nauk wynosi około 250 w tej chwili, w stosunku do 200 przed rokiem, a zatem powiększyła się dość znacznie. Ilość ta świadczy, że wielka liczba, zwłaszcza pomocniczych pracowników nauki, a także wykładowców przygotowuje się do doktoratów, przy czym staramy się im udzielić możliwie daleko idącej pomocy. 38 osób korzysta w tej chwili ze stypendiów doktoranckich, 7 ze stypendiów habilitacyjnych i 8 z urlopów naukowych. Ta ostatnia ilość jest niezmiernie mała w tej chwili. Na 145 adiunktów, jakich zatrudnia Politechnika Gdańska, w dniu dzisiejszym już 37 posiada doktoraty. Reszta uzyska je w ciągu 1 do 3 lat. Ponadto 4 starszych asystentów posiada już doktoraty. W związku z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym wymagającymi uzyskania doktoratu już przy przejściu ze stanowiska starszego asystenta na adiunkta, zarysować się musi pewna obawa i pewien nacisk na pochopne otwieranie przewodów doktorskich oraz na obniżenie wymagań zarówno przy otwieraniu przewodów doktorskich, jak i ich kończeniu. Oczywiście z tymi objawami inflacji, które byłyby bardzo szkodliwe dla rozwoju nauki, a w skali krajowej musiałyby doprowadzić do wznowienia weryfikacji centralnej przewodów doktorskich, uczelnia musiałaby wypowiedzieć stanowczą walkę, gdyby co do tego istniały jakieś najmniejsze wątpliwości. Rady Wydziałowe, w których kompetencji leży przyznawanie stopni doktorskich, winny nadal przestrzegać zwłaszcza doboru promotorów, oponentów, egzaminatorów i tych wszystkich środków materialnych, które by nadawane przez nich stopnie czyniły wartościowymi i niepodlegającymi żadnej dyskusji. Senat Politechniki Gdańskiej, mimo że formalnie nie spoczywał na nim ustawowy obowiązek kontroli przewodów doktorskich, poświęcił temu zagadnieniu dotąd wielką uwagę i będzie te starania nadal kontynuować. W dniu 1 października zasadniczo wygasła instytucja zastępców profesora. Było ich na Politechnice Gdańskiej 56, z czego 2 przeszło na emeryturę, 7 odeszło, 40 zostało starszymi wykładowcami, a 7 mających doktoraty zatrzymało chwilowo swe stanowiska aż do czasu uzyskania tytułów samodzielnych pracowników nauki. Oprócz tych 40 starszych wykładowców będziemy mieli 16 wykładowców spośród dawnych adiunktów i starszych asystentów. Także ilość starszych wykładowców bilansuje się liczbowo z ilością dawnych zastępców profesora, 56. W związku z tymi zmianami wystąpiła pewna radykalna różnica w obsadzie katedr. Na 106 katedr, jakie posiada Politechnika Gdańska, wakuje w tej chwili wskutek przejścia na emeryturę profesorów i likwidacji stanowisk zastępców profesora, z których 21 było kierownikami katedr, wakuje aż 37 katedr, czyli 35% ogólnego stanu. Stan ten byłby katastrofalny, ale wkrótce ulegnie dużej poprawie, gdyż 10 do 15 stanowisk kierowników katedr zostanie objętych przez samodzielnych pracowników nauki w najbliższych miesiącach. Osoby te częściowo przejdą z przemysłu i z innych uczelni, a częściowo i głównie z awansów własnych pracowników. Pozostanie 20 kilka katedr nieobsadzonych, czyli około 1/4 wszystkich katedr na uczelni, co wymaga daleko idącej reorganizacji katedr, zwłaszcza na niektórych wydziałach. Część tych katedr będzie jeszcze jakiś czas wakować, gdyż albo stanowią niezbędną organizacyjnie część wydziału i nie mogą być zlikwidowane, albo ich obsada będzie możliwa w niezbyt długim czasie drogą wzrostu własnej kadry lub też przyjścia z innych uczelni. Obsadzenie wakujących katedr jest jednym z najważniejszych i najpilniejszych zadań wydziału, zwłaszcza tam, gdzie istnieją wielkie zadania dydaktyczne i naukowe, jak na przykład w katedrze matematyki, metaloznawstwa, katedrze części maszyn i niektórych katedrach na Wydziale Budowy Okrętów i Łączności. Z tym się łączy konieczność wielkiej i daleko idącej pomocy ze strony naszego resortu, resortów przemysłowych oraz potrzeba szerokiego zrozumienia i uwzględnienia naszych potrzeb mieszkaniowych. Niemniej poważnie rysuje się deficyt w zakresie kadry pomocniczych pracowników nauki. Ten deficyt jest tym groźniejszy, że on rzutuje na przyszłe możliwości uzupełnienia deficytu kadr samodzielnych pracowników nauki, które głównie, jak uczy doświadczenie, odbywa się własnymi środkami uczelni. Musimy mieć młodych pracowników nauki po to, ażeby z nich część przeszła na samodzielnych pracowników. W okresie czasu od 1 października 60 do 1 października 61 nastąpiły znaczne przesunięcia w obrębie kadry pomocniczych pracowników nauki. Spowodowane, po pierwsze, nieuzyskaniem przez adiunktów stopni doktorskich w przypisowym okresie czasu. Drugie, przekroczeniem wieku i okresu pozostawania na danym stanowisku. Trzecie, pracą w niepełnym wymiarze. Czwarte, względami bytowymi. I tak łącznie pomocnicza kadra Politechniki Gdańskiej w ciągu tego roku zmniejszyła się o 74 osób, co stanowi poważny wstrząs w pracy uczelni. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów upozorzeniowych odejdzie jeszcze pewna ilość pomocniczych pracowników nauki, tych, co nie będą mogli pracować na jednym etacie, co jednak z punktu widzenia tych nowych przepisów będzie skompensowane przejściem na jednoetatowe zatrudnienie pewnej części osób zatrudnionych dotąd na dodatkowych miejscach pracy, co oczywiście zwiększy ich stopień wykorzystania na uczelni. Ogólnie biorąc, nowe przepisy o uposażeniach i zatrudnieniu, które weszły w życie w dniu wczorajszym, dają poważne możliwości koncentracji kadry na uczelni i stopniowej poprawy jej warunków uposażeniowych w miarę wzrostu stażu, osiągnięć i kwalifikacji. Jednak na razie braku tych ponad 70 osób spośród pomocniczych pracowników nauki nie jesteśmy w stanie uzupełnić. Pozostałe dysproporcje w stosunku do osób zatrudnionych w przemyśle i trudności bytowe, między innymi mieszkaniowe, czynią dość wątpliwym, czy deficyt pomocniczych pracowników nauki, a z tym związane pogłębianie się deficytu samodzielnych pracowników nauki, dadzą się rychło opanować. Będziemy oczywiście się starali uczynić my wszyscy, to znaczy nie tylko ale rektorat, ale głównie dziekani, rady wydziałowe. Będziemy starali się uczynić w tym względzie wszystko, co jest tylko możliwe. Jest rzeczą konieczną, aby rozwijać nadal pracę naukową, zamiłowanie do niej u młodych pracowników, które potrafiłoby zrównoważyć trudności działające dyskryminująco częściowo, trudności materialne i bytowe. Będziemy się starali rozwiązać w przyszłości także i trudności mieszkaniowe. Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu uczelni gorąco podziękować tym spośród odchodzących od nas zastępców profesora i pomocniczych pracowników nauki, którzy wieloletnią pracą, niektórzy od samego początku istnienia Politechniki, przyczynili się do rozwoju nauczania i nauki, przysporzyli krajowi wielu dobrych inżynierów i w wielu przypadkach byli dla nas niezbędną podporą organizacyjną. Mam nadzieję, że nawiązane w czasie tylu lat stosunki trwać będą nadal i że nie odmówią oni nam swej pomocy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Dla wielu zachowamy zawsze naszą wdzięczność i uznanie. Praca naukowa w Politechnice Gdańskiej. Trudno ująć w ramy krótkiego sprawozdania efekty pracy naukowej. W okresie ostatniego roku akademickiego nastąpiła zasadnicza zmiana w systemie planowania działalności naukowo-badawczej. Jej istotną cechą jest stała kontrola przebiegu realizacji tematów badawczych, szczególnie zaliczonych do grupy P, to jest do prac o specjalnym znaczeniu dla nauki i gospodarki narodowej. W poprzednich okresach obowiązywało również planowanie prac badawczych, jednak sprawdzanie stopnia jego realizacji było bardzo słabe, co siłą rzeczy odbijało się na zgodności zamierzeń z ich faktyczną realizacją. Obecny system, w którym delegaci ministra szkolnictwa wyższego dla poszczególnych dyscyplin naukowych opiniują, koordynują i opiekują się realizacją problemów do nich należących w skali ogólnokrajowej, a Polska Akademia Nauk jest wiodąca w dziedzinie koordynacji i opiniowania prac naukowych, ten system już obecnie rozpoczyna dawać pewne efekty. Można stwierdzić większą ostrożność przy ilościowym opracowaniu planów, jak też zwiększenie poczucia odpowiedzialności za ich realizację. W okresie ostatniego roku akademickiego na skutek poważnego zwiększenia ilości przewodów doktorskich oraz prowadzonych prac habilitacyjnych znacznie zmalała grupa tzw. prac własnych. Straciło też swoją aktualność porównywanie ilości publikacji naukowych, ponieważ nasilenie prac doktorskich nie sprzyja publikowaniu tematów innych, ani też ogłaszaniu cząstkowych wyników prac doktorskich nieukończonych. Ilustracją tego stanu rzeczy jest porównanie na przykład ilości prac naukowych z grupy tzw. własnych, będących w trakcie opracowania. Otóż w dniu 1 stycznia 1960 roku było ich 323, podczas gdy w rok później zgłoszono tylko 263. Tak samo zmniejszyła się ilość publikacji typu książkowego. W roku 1959 było ich 34, a w roku 1960 29. Widać również pewne zmniejszenie ilości opracowanych skryptów. Wskaźniki te dowodzą, że wielu pracowników naukowych poświęciło cały swój czas własny na prace związane z uzyskaniem stopnia doktora czy też stopnia docenta oraz na wykonywaniu tych prac, które wchodzą w plan państwowy. Łączna ilość prac publikowanych, które wynoszą jednak około 800 w roku 60, jest nadal bardzo poważna. W roku akademickim 60-61 wydano dalsze dwa zeszyty naukowe, trzy dalsze są w druku, co podwyższyło ilość już wydanych zeszytów do 26. W roku 61 przyznano poważne kredyty na finansowanie prac naukowych. Była to suma około 11,3 milionów na zakup aparatury i około 6 milionów na inne cele. Razem więc ponad 17 milionów. Ponad połowa kredytów na zakup aparatury pochodzi z własnych nadwyżek gospodarstw pomocniczych, a zatem została wypracowana, nazwijmy to, w drodze nadwyżek gospodarstw pomocniczych. Gospodarstwo pomocnicze Politechniki Gdańskiej prowadzą nadal ożywioną działalność. Ogólny ich zakres pracy w 61 roku w stosunku do 60 uległ niewielkiemu zmniejszeniu, 6%, przy niewielkim zwiększeniu udziału prac naukowo-badawczych w stosunku do prac naukowo-usługowych. Z pracy gospodarstw pomocniczych jesteśmy ogólnie biorąc zadowoleni. Bardzo nieliczne wyjątki niewłaściwego wywiązywania się ze zleceń spotykane przez paru laty były i będą nadal ostro tępione. Wielką wagę przykładamy do wyjazdów i stażów zagranicznych. Ogólna ich liczba w roku akademickim ubiegłym znacznie zmalała, jednak wzrósł odsetek wyjazdów związanych z szkoleniem długoterminowym. Wyjazdy na długoterminowe staże są wielką pomocą przy podnoszeniu kwalifikacji młodej kadry i uzyskiwaniu stopni naukowych i wymagają poważnego przygotowania ich celem należytego wykorzystania powstających możliwości. Politechnika Gdańska nadal współpracowała z szeregiem instytucji zagranicznych, z których na pierwszym miejscu postawić należy naszą współpracę z kolegami radzieckimi, a zwłaszcza prowadzoną od paru lat współpracę z Leningradzkim Instytutem Budowy Okrętów i Uniwersytetem również i z kolegami niemieckimi, a mianowicie z Uniwersytetem w Rostocku. Korzystając z obecności kolegów radzieckich, chciałbym wyrazić życzenia i nadzieję dalszego pomyślnego rozwoju tej współpracy. Nasza biblioteka rozwijała się bardzo poważnie w ciągu ostatnich lat i nadchodzi kres jej pojemności. Trzeba będzie myśleć o budowie w przyszłości nowego obiektu, który by łączył w sobie dużą bibliotekę techniczną jako ośrodek pracy naukowej całego wybrzeża, siedzibę stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych, Dom Technika, Muzeum Techniki i inne. Wymaga to wielkiej pracy społecznej całego zespołu złożonego z pracowników Politechniki, pracowników naukowych Wybrzeża i osób spoza Politechniki. I wymaga poparcia całego społeczeństwa, o które się w stosownym czasie zwrócimy. W roku ubiegłym zaczęliśmy dbać o większą współpracę z przemysłem. Nie mogę co do tego powiedzieć raczej w tej chwili niczego pozytywnego. Ta współpraca nie rozwijała się dostatecznie. Dopiero teraz te akty państwowe, które w najbliższym czasie będą ogłoszone, umożliwią tę współpracę w wyższym stopniu. Rozchodzi się o takie rzeczy, o udostępnienie stanowisk laboratoryjnych, instytutowych, dla naszych pracowników, dla wykonywania prac doktorskich i habilitacyjnych. Dalej, na odwrót, współpracę w tych dziedzinach, w których przemysł koniecznie potrzebuje naszej pomocy. Dalej, przekazywanie bezpłatne sprzętu, aparatury, które jest... na napędy ruchome związane z przemysłem okrętowym. Dla Politechniki Gdańskiej powstaje stąd szereg obowiązków, ale i widoków rozwojowych, które częściowo pomogą przezwyciężyć trudności kadrowe. W celu możliwości zdobycia i wykorzystania specjalnie cennej i precyzyjnej aparatury naukowej przystąpiliśmy do prac nad organizacją zespołowej gospodarki aparaturą naukową Politechnice. Jestem zadowolony, że działalność naukowa i dydaktyczna wielu z naszych pracowników spotkała się z uznaniem, czego dowodem jest szereg odznaczeń państwowych udzielonych naszym pracownikom, czego dowodem jest powołanie profesora Roberta Szywalskiego na rzeczywistego członka Polskiej Akademii Nauk, udzielenie nagród miasta Gdańska profesorowi doktorowi Bronisławowi Bukowskiemu i profesorowi Wacławowi Tomaszewskiemu oraz wyróżnienie, jakie otrzymał ze strony miasta Gdańska docent Kryński. Jeżeli w roku ubiegłym uzyskano pewne osiągnięcia, to zawdzięczać należy to dalszej i owocnej współpracy naszej uczelni z czynnikami kierowniczymi, politycznymi i społecznymi, wojskowymi i cywilnymi władzami wojewódzkimi i miejskimi oraz pomocy przez nie udzielanej. Chciałbym im za tę pomoc złożyć w dniu dzisiejszym serdeczne podziękowanie. To podziękowanie chciałbym złożyć przede wszystkim na ręce pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku. Na naszej uczelni, jak sądzę, istniało dobre współdziałanie z Komitetem Uczelnianym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i organizacjami młodzieżowymi. Jestem szczerze wdzięczny im za szereg pożytecznych osiągnięć, pomoc, nieraz owocną inicjatywę oraz wyrażam nadzieję, że skoro tylko wspólnym wysiłkiem możemy pokonać piętrzące się trudności, że ten wspólny wysiłek zostanie dokonany i pozwoli nam pójść jeszcze krok naprzód, że ta współpraca i ten wysiłek będą się ciągle jeszcze zacieśniać i zwiększać. Otwierając nowy rok akademicki, nie taiłem wielkich trudności, ale mimo to i dlatego właśnie proszę i wzywam młodzież akademicką do tego, by w obliczu sytuacji, jaką przedstawiłem, wysoko podniosła sztandar polskiego gdańskiego studenta. Pracowników Politechniki Gdańskiej proszę o wytężoną pracę i wytężony wysiłek dla dobra naszej nauki i naszego kraju. Obecnie przystąpimy do uroczystej promocji doktorów nauk technicznych, a następnie do wręczenia dyplomów nowym docentom. Proszę pana prorektora doktora Niewiadomskiego, ażeby tego aktu zechciał dokonać.